O Bogu, bracia i siostry, chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia ze zboru we Wrocławiu od braci i sióstr. Jechaliśmy tutaj z radością w sercu, cieszyliśmy się już od kilku dni na to spotkanie. Tak jak mówi apostoł Piotr, uzupełniajcie wiarę waszą tam wieloma rzeczami. Jedną z tych rzeczy tam jest braterstwem. Braterstwem, miłością. I to o tym braterstwie śpiewaliśmy już wcześniej. I tak właśnie jest spotkanie braci. I na pewno, jeśli chcemy chodzić w wierze, jeśli chcemy wzrastać w wierze, to musimy miłować braci. To musimy mieć społeczność z braćmi, cieszyć się braćmi, siostrami. To jest dla nas łaska Boża, że Bóg przez braci, przez siostry, przez Kościół, przez wzajemnie zasilające się stawy, to ciało rośnie, buduje się. A dom duchowy, chwała Bogu, i tym domem Bożym my jesteśmy i cieszymy się, że jesteśmy domem Bożym, dlatego cieszymy się z każdego brata, którego widzimy, siostry. Są takie miejsca, może też i były takie czasy, może też i takie będą czasy, gdzie wierzących jest mało, rzadko się spotykają, rzadko się widują i może tęsknią do spotkania, ale czytałem takie historie, że gdzieś tam, czy ktoś był w więzieniu przez wiele lat i gdzieś tam po latach zobaczył jakiegoś wierzącego, to dla niego to było tak, jakby Chrystusa zobaczył. Wielkie szczęście, jakby cząstkę Królestwa Bożego zobaczył. Ja myślę, że tak niech wzrasta nasza miłość do siebie nawzajem, abyśmy tęsknili do siebie, tak jak mówi Słowo Boże. Paweł często pisze tak, że tęsknię do was, że pragnę was ujrzeć. I to pragnienie niech będzie w nas, że pragniemy się zobaczyć, bo się miłujemy, bo zostaliśmy obdarzeni tą cząstką zbawienia. Chciałem podzielić się Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, 15 do 17 wiersza. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. Dobrze, że rozmawiamy ze sobą. Dobrze, że właśnie mamy społeczność. Ale czasem właśnie te rozmowy są bardzo różne. Czasem są te rozmowy bardzo niepotrzebne, bardzo niebudujące. Rozmowy, które nie budują naszej wiary. Rozmowy, które mogą powodować, że jesteśmy przygnębieni, że możemy być gdzieś zawiedzeni, że możemy gdzieś tracić wiarę. Chcemy, żeby Pan Jezus dotykał się nas na zgromadzeniu, o to się modliliśmy na tym zgromadzeniu, żeby Pan cię dotykał i brat mówił tutaj, że jeśli są szczere serca, otwarte serca, Pan będzie napełniał swoją obecnością, swoją łaską, swoją chwałą, bo potrzebujemy tego napełnienia chwałą Bożą, bo każdemu brak chwały Bożej. Ale On nas napełnia, bo tym, co nam brakuje. To, czego nie mamy, otrzymujemy od Niego, naszego Pana. I jak cieszymy się, kiedy Jego obecność jest pośród nas, a szczególnie tam, gdzie jesteśmy w jedności, gdzie bracia w zgodzie żyją, tak jak mówi Słowo Boże, tam właśnie Bóg jest mocno tak obecny, wtedy Pan zlewa swoje błogosławieństwo, swoją łaskę. Tak jak w psalmie czytamy. I jesteśmy zebrani na tym miejscu i chcemy tą mieć społeczność. Ale nie tylko to, że chcemy mieć tą społeczność tutaj, przez godzinę, czy dwie nabożeństwa, czy trzy godziny, gdzie, jak w jakim mieście, jak długo są nabożeństwa, są i cztery godziny. Niech Bóg błogosławi, żebyśmy tak mogli się radować Bogiem, żebyśmy i cały dzień mogli spędzać u stóp Pana Jezusa, zasłuchani w Jego słowa. Ale ile nam daje tutaj te chwile? Chcemy i pragniemy, ale potem idziemy do domu, potem jesteśmy gdzieś w domach naszych i chcemy, żeby Pan Jezus był obecny z nami w naszych domach. Chcemy, żeby Pan Jezus był obecny kiedy się spotykamy. Wszędzie. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwaj lub trzej się zbiorą, spotkają się. Dwóch braci się spotka, dwie siostry się spotkają. Tam jestem pośród nich. Piękna obietnica i prawdziwa i cudowna. Tam jestem pośród nich. I dwóch braci, czy dwie siostry, czy może trzy, czy może cztery, czy może... I spotykają się i rozmawiają. I widzimy tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego, że Pan Jezus do nich przyszedł tak niepostrzeżenie. Tak niepostrzeżenie, że oni nawet nie spostrzegli się. Nawet tam nie słychać mnie z tyłu? Słychać. Tak nie lubię. Ja wolę w ogóle bez mikrofonu. Ja myślę, że wszyscy by słyszeli. Oni się nie spostrzegli, że Pan Jezus się przybliżył do nich. Nie spostrzegli się, oczy były zasłonięte. I my byśmy chcieli, żeby Pan Jezus był obecny pośród nas, a czasem nie widzimy, że On jest pośród nas, że On się przybliża, że On jest blisko pośród nas, ale nie widzimy ich. Oni prowadzą jakieś rozmowy, przygnębiające rozmowy, rozmowy niewiary. My wiemy tam, którzy to tam szli, dlaczego oni tak szli. My wiemy, że to było po śmierci Pana Jezusa, my wiemy, co oni mówili, ale to, jak Pan Jezus do nich powiedział, to nie powiedział do nich takie słowa, takie, o, tacy przygnębieni, to trzeba ich tak troszkę tak pocieszyć, tak trzeba im tak miło powiedzieć, tak pogłaskać po główce, tak jakoś przytulić, bo oni tacy są przygnębieni i że potrzebują tak właśnie słodko i tak miło. Może my nieraz też tak oczekujemy, ale Pan Jezus powiedział im takie słowa twarde, mocne, 25 wiersz, a on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. O głupi i gnuśnego serca, gdybyście wierzyli, co powiedzieli prorocy, gdybyśmy my wierzyli, co mówi Słowo Boże, co mówi Pan Jezus, wierzyli, przyjmowali to i tym się dzielili i ze sobą rozmawiali. Jakiś brat może mówi: a mi tak ciężko, nie wiedzie się, jakoś tak źle, coś, nie wiem dlaczego Bóg tak robi ze mną. A drugi powinien, nie, jeszcze powiedzieć: no tak, rzeczywiście ty taki biedny jesteś, rzeczywiście dziwię się, że tak Bóg z tobą postępuje. Nie, tylko znasz Słowo Boże i wierzysz i mówisz: nie, bracie, Bóg cię miłuje, Bóg cię kocha, Bóg się naprawdę troszczy o ciebie i ma plan dla twojego życia, doskonały plan. I słuchaj, każdy twój dzień jest w ręku Bożym, każda godzina, każda minuta jest w ręku Bożym. Bóg nie zapomniał o tobie, ani gdzieś mu się coś nie pomyliło, ani mu się coś nie zgubiła jakaś jedna owieczka, że on nie wie, gdzie się podziała ta jedna owieczka. Bóg nie jest taki. Bóg jest dobry, Bóg jest miłujący, kochający i jedni drugich budujemy i wiara wtedy rośnie. I nie jest tak, że stoimy przygnębieni, że stoimy struci, zmęczeni. Właśnie Pan mówi, żeby nie być, mówi może takie słowa: głupi, chociaż sam mówi, żeby nie mówić, nie nazywać nikogo głupcem. Myślę, że Panu wolno tak powiedzieć i tak powiedział, że rzeczywiście to nie jest mądre, jeśli my nie wierzymy temu, co Bóg powiedział. Nie wierzymy Jego Słowu, bo Jego Słowo jest pewne. On jest prawdomównym Bogiem. Chwała Bogu. Kłamstwo nas otacza. Wszyscy ludzie kłamią, jesteśmy słabymi ludźmi, nie zawsze mówimy tak 100% jak powinno być, czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale Bóg jest zawsze prawdomownym i to, co powiedział, jest prawdziwe. I niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, mówi Pan, chwała Bogu. I na tym budujemy, na skalę, na tym fundamencie Słowa Bożego, bracia i siostry, i dlatego jest tak dla nas cenne i tak dobre, kiedy my możemy wierzyć. A jeśli nie wierzymy, to naprawdę przyznajmy się do tego, chociaż może to dziwnie brzmi, może nie chcielibyśmy, ale naprawdę jesteśmy głupi, jeśli my nie wierzymy. I jesteśmy, mówi, gnuśnego serca, jakiś tacy leniwi, zamiast wziąć się gorliwie do tego, żeby uchwycić się słowa żywota i wychwalać naszego Pana, bo Bóg ma plan dla nas na wszystko. Dlatego kiedy jesteśmy razem zgromadzeni, drodzy umiłowani, budujmy się w oparciu na świętszą wiarę naszą. Mówi też w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, że od 5 wiersza: i gdy uczniowie przeprawili się na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba, a Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadeceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? O małowierni! I Pan Jezus mówi do nich o rzeczach duchowych. Dopiero co widzieli wielkie duchowe rzeczy, wielkie duchowe dzieła. Przypomina im to później. Mówi: no, ile żeście koszów zebrali? Ile tysięcy zostało nakarmionych ludzi? Widzieliście to wszystko. I o czym wy o chlebie mówicie? I chcę im mówić o tych duchowych rzeczach, a oni mówią o chlebie. I to jest czasem problem wielu z nas, że my między sobą, zamiast rozmawiać o duchowych rzeczach, zamiast rozmawiać o niebieskich rzeczach, zamiast rozmawiać o tych rzeczach, które są do wieczności, to my mówimy o przyziemnych rzeczach, o doczesnych, o tym, co jeść, co się przyodziać, co pracować, co kupić. Pan Jezus mówi: nie troszcie się o to wszystko, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane, bo jeśli Pan domu nie zbuduje, to daremno trudzą się budowniczowie i my możemy zbierać do dziurawego worka i ciągle może nam brakować, ale błogosławieństwo Pana ubogaca. Chwała Bogu. Własny wysiłek nic do tego nie dodaje, mówi kaznodzieja, mówi Salomon. Dlatego, kiedy rozmawiamy ze sobą w duchowy sposób, o duchowych rzeczach, wtedy jeden drugiemu też i posiłku dodaje. Rośnie wiara, rośnie uwielbienie, rośnie chwała dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł nas poucza właśnie, dzisiaj do Efezjan, takimi ważnymi słowy. 5 rozdział, 19 wiersz. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu, zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, to jest tak bardzo ważne, żeby w taki sposób ze sobą rozmawiać, w duchowy sposób, że kiedy się spotka dwóch, trzech, czterech, pięciu, śpiewajmy, chwalmy naszego Boga. To jest wezwanie dla nas, abyśmy tak czynili, abyśmy wykorzystywali ten czas, ale abyśmy właśnie napełniali się duchem. Tu wcześniej mówi: bądźcie pełni ducha, czy inne tłumaczenie mówi: dawajcie się napełniać duchem. Właśnie dawajcie się, to znaczy wy to czyńcie. My się nie możemy sami napełnić duchem, to Bóg napełnia nas Duchem Świętym. Ale kiedy my tego szukamy, ale kiedy my tego pragniemy, ale kiedy my właśnie poddajemy się, my stajemy się naczyniami takimi do tego sposobnymi i On nas napełnia Duchem Świętym i mówi: w taki sposób ze sobą rozmawiajcie, nie prowadźcie niepotrzebnych rozmów, cielesnych rozmów. Już nie mówię nawet takich, o których tu mówi, że czasem jest bezwstyd, tak jak tu czytamy tu wcześniej, 5 rozdział, 3-4 wiersz. Nieczystość, chciwość, niech nie będą wymieniane wśród was. Błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Nie żarty, śmieszki, nie jakieś takie pustosłowie. Tak jak apostoł Paweł przestrzega właśnie Tymoteusza, mówi, strzeż się pustej mowy, pustych rzeczy, pustych twierdzeń, pustego gadania, babskich baśni, strzeż się tego wszystkiego. Mówi tutaj też, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Może nie mówimy jakichś już nieprzyzwoitych słów, może już nikt z nas takich nie mówi, ale czy zawsze mówimy te rzeczy potrzebne, te rzeczy, które są dobre, to słowo dobre, które może zbudować, to słowo mówimy. Może jest wiele pustych słów, może jest wiele bezużytecznych słów. Pan Jezus powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa zda człowiek sprawę w dzień sądu. Z każdego słowa, dlatego my baczmy pilnie na to, jak mówimy, czy my mówimy to słowo, które może zbudować, gdy zajdzie potrzeba, może rozmawiamy ze sobą i czasem jest tak, że rozmawiamy może o wielu takich ziemskich, takich pustych rzeczach, takich marnościach. Może trawimy czas na pustych dysputach, które nie budują, nie dają wiary, nie dają życia, a ktoś może obok jest potrzebujący. Może nawet nie wiemy o tym. Może dla nas nawet jest to zakryte, bo jesteśmy cielesnymi ludźmi i nie widzimy duchowo czyjeś potrzeby, bo tylko duchowo, w Duchu Świętym może Bóg nam dać odkryć czyjeś potrzeby. Tylko w Duchu Świętym może nam odkryć czyjeś potrzeby i możemy powiedzieć słowo i nawet się nie spodziewać i ktoś nam powie, wiesz, to słowo mnie pomogło, to słowo mnie uwolniło, to słowo mnie otworzyło, to słowo mnie uleczyło, to słowo mnie uzdrowiło. Wiesz, powiedziałeś takie słowo, takie proste, w tym nawet nie mówiłeś do mnie, ale coś mówiłeś, coś opowiadałeś, ale mnie to po prostu rozwiązało. To było to, co możesz zbudować. A możemy takich słów nie mieć. Możemy mówić tylko o sprawach niepotrzebnych. O sprawach niepotrzebnych. To są bardzo poważne rzeczy. Bo nasz język, my wiele uchybiamy naszym językiem. Apostoł Jakub to mówi, że nawet nauczyciele, nawet mówi, niechaj niewielu zostaje nauczycielami, bo surowszy wyrok otrzymają. Każdy z nas mówi, wszyscy uchybiają, mówi. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Tak wie i jest przekonany o tym. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby nasza mowa była tak, nie, no co ponadto jest pod złego. Też Jakub pisze takie słowa, może nie zwróciliśmy na nie uwagi, ale one są bardzo ważne. 2 rozdział listu Jakuba, 12 wiersz. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Tak mówcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Chwała Bogu naszemu, że nie jesteśmy już pod zakonem, że i cieszymy się z tego, że nie jesteśmy pod zakonem mojżeszowym, że nie jesteśmy poddani tym przepisom i zależni od nich, od tego prawa, którego nikt nie mógł wypełnić. Chwała Bogu. Ale z drugiej strony mamy zakon wolności. Zakon wolności, w którym jesteśmy uwolnieni i uzdolnieni do tego, aby mówić dobrze, aby mówić to, co buduje, aby mówić to, co przyniesie zbudowanie, żeby z tych samych ust nie płynęła woda słodka i gorzka, błogosławieństwo i przekleństwo z tego samego źródła. Mamy wolność, zostaliśmy uwolnieni, zostaliśmy oczyszczeni, jesteśmy w zakonie łaski, zakonie wolności i dlatego, że jesteśmy wolni, że jesteśmy do tego uzdolnieni, że możemy mówić piękne rzeczy, że nasz język może wypowiadać rzeczy dobre i chwalebne. Dlatego od nas się więcej wymaga. Bo my po prostu możemy to robić. To się od nas tego wymaga. Jak wymagać od kogoś, kto nic nie może zrobić? Nic. Ale my już jesteśmy pod tym zakonem mojżeszowym. Jesteśmy pod zakonem wolności. Możemy mówić piękne i chwalebne rzeczy. Te rzeczy, które budują. Te rzeczy, które przynoszą chwałę dla naszego Boga. Te, które zbudują wiarę mojego brata, mojej siostry. I na pewno puste słowa, na pewno puste żarty, dowcipy, a może jeszcze gorzkie słowa, a może jeszcze powiem obmóstwa, a może jeszcze powiem oskarżenia jakieś, a może jeszcze jakieś oczernianie. No to już na pewno nie. To już na pewno nie może wyjść z naszych ust. Absolutnie. Przecież my będziemy z tego sądzeni. Tak mówcie, jak ci, którzy będą sądzeni. Czy my tego nie wiemy? Tak jest przecież napisane. To nikogo z nas nie ominie. Z każdego słowa zdamy sprawę. Tu mówi wcześniej, tak, mówi o tym budowaniu i żeby nie być tylko słuchaczem słowa, ale wykonawcą. Wcześniej mówi w pierwszym rozdziale. I tu mówi, żeby być właśnie wykonawcą. 26 wiersz. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tego pobożność jest bezużyteczna, jeśli nie powściągamy swojego języka. Jeśli mówimy rzeczy, które nie budują, a może często, może nawet rujnują czyjąś wiarę, może nawet psują, jeśli pozwalamy sobie ustom mówić źle, ale może myślimy, że jesteśmy pobożni, w tym sensie, że może myślimy, że jesteśmy lepsi od innych, że my jesteśmy naprawdę służący Bogu. No trzeba o tamtym powiedzieć, bo on tak nie służy Bogu. On dużo źle robi, to trzeba na niego dużo źle powiedzieć. I my myślimy, sądzimy, że jesteśmy pobożni, ale nie powściągamy języka swego. Oszukujemy samych siebie. Błądzimy w ogóle. Błądzimy. Jeśli chcemy błądzić, jeśli chcemy się oszukiwać, to mamy wybór, bo właśnie jesteśmy wolni. Ale to nie jest mądre. To jest naprawdę głupie. A my chcemy, naprawdę chcemy, aby nasze usta były wypełnione chwałą Bożą, łaską Bożą. Dlatego czasem najlepiej dużo nie mówić, ale jak dużo się śpiewamy i modlimy, to na pewno dużo złych rzeczy nie powiemy i głupot nie powiemy. Dlatego dobrze jest dużo śpiewać, dużo się modlić. Tak jak ktoś powiedział, że z ludźmi mów o Bogu, a z Bogiem o ludziach. A często na odwrót robimy. Ale mów i wtedy nie będzie źle, jeśli my mówimy z ludźmi o Bogu, a Bogu o ludziach, o tym, co właśnie potrzebują, przynosić, błogosławić. Apostoł Paweł też, jeśli do Koryntian mówi, że właśnie też ludzie zaczęli podważać zmartwychwstanie, podważać wiarę i mówili. I tutaj takie jedno zdanie z tego, jakby chcę powiedzieć z tego, ale to w całym tym się mieści, w tym kontekście. 15, 33 wiersz. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Nie błądźcie. Naprawdę, jeśli prowadzimy złe rozmowy, jeśli psujemy dobre obyczaje, jeśli prowadzimy rozmowę, która nie buduje wiary, która jest pustosłowiem, która jest marnością, nie daje życia, nic nie wnosi do życia, do Królestwa Bożego, nie wnosi zbudowania. To naprawdę, mówi dalej, opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie. Niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ludzie nie znają Boga, chociaż czasem może myślą, że są wierzący, a nie znają Boga. Niektórzy nie znają Boga. Tak tam było, w Koryncie. Tak przychodzili w Koryncie i przychodzili, żeby się modlić, ale Paweł widział, że oni nawet nie znają Boga, a ci wierzący się kłócą o różne sprawy, o różne rzeczy. Nie błądźcie, opamiętajcie się, żeby mówić to, co przynosi życie. Tego, umiłowani, jest dla nas łaska Boża. Możemy wychwalać naszego Boga, żyć w dziękczynieniu, powierzać Jemu nasze usta, czcić naszego Pana. Niedawno siostra ze mną rozmawiała i mówi, a zadzwonili do mnie z tego jakiejś tam sieci telefonicznej i, znaczy, ja zadzwoniłam do nich. To było tak, że ja zadzwoniłam, bo chciałam coś tam, rachunek męża, coś. Oni mówią, proszę podać kod, proszę podać tam identyfikator. No nie znam, ale tu jest telefon, tu jest ten numer przecież telefonu, tu na męża, tu chodzi tylko o fakturę, żeby pani sprawdziła. Nie mogę, proszę podać, ale proszę, nie mogę, proszę, ale to ważne, proszę panią, tego, no nie znam tego numeru identyfikator. No to ja nie mogę udostępnić takich danych. To my zrezygnujemy z usług u was i tego. I rozmawia tak z nami i mówi, tak mi przykro potem, tak mi Duch Święty osądzał. Czemu ja po prostu się złoszczę na tych ludzi? Czemu ja się irytuję? Czemu ja, co ja mówię w ogóle do nich? Czemu tak jak ja mówię? Dlaczego ja tak mówię? A Słowo Boże mówi, nie mówcie, usuńcie złorzeczenie, krzyk, gniew, złość, ale złościmy się na różne sytuacje, na różne sprawy i mnie się czasem też zdarza taki i bywało, że ktoś zajechał mi samochodem drogę, a ja mówię, gdzie jedziesz, człowieku? A żona mówi, czemu ty mówisz, przecież on cię nie słyszy. Mówię, ale sama widziałaś, co zrobił. Ale potem w domu modlę się, Panie, zabierz to ode mnie. Nie daj, żebym tak mówił. Nie, pomóż mi, żebym nie mówił tego. Żebym raczej błogosławił człowieka. Bo zajechał tak, Panie, błogosław go, żeby jeszcze drugiemu nie zrobił, krzywdy nie zrobił. Żebym miał w sercu, ale ta pierwsza reakcja wychodzi. Człowiek jeszcze gdzieś ma w sobie coś do oczyszczenia. Jeszcze gdzieś są jakieś te sytuacje. A może mogę błogosławić? I wiem, że jestem do tego powołany i uzdolniony, żeby błogosławić. I być może mówiąc w jakiejś sytuacji trudnej do człowieka, może nie trzeba w ogóle na głos mówić, ale czy pomyśleć, czy coś, a może kiedy jest sytuacja, że można do kogoś coś powiedzieć, może przyniesie to komuś życie, jakieś takie słowa błogosławieństwa, słowa życia. Z wieloma sytuacjami się spotykamy. Tak jak mówię, w mowie każdy gdzieś uchybia, ale Pan Jezus wszystko słyszy. Pan Jezus wszystko słyszy. Ale kiedy oczyszczamy nasze serca, kiedy oczyszczamy nasze myśli, kiedy w naszych sytuacjach gdzieś w pracy, czy gdzieś w różnych indywidualnych sytuacjach panujemy nad językiem naszym, bo wiemy, że słowo ma moc, że słowo jest ważne, że słowo może przynieść dużo krzywdy. Słowo może przynieść dużo błogosławieństwa. Kiedy pracujemy nad tym sami, to też to potem widać w rozmowach, jak rozmawiamy z innymi. To widać, jak rozmawiamy z innymi. Widać, o czym rozmawiamy. Widać, na czym nam zależy. Przecież to się nic nie ukryje. To się nic nie ukryje. Widać, kim jesteśmy, jak rozmawiamy z innymi. Widać, co możemy komuś dać. Możemy myśleć o sobie, jacy jesteśmy wierzący, ale możemy się dziwić, że ktoś do kogoś innego, może tego mniej takiego by się wydawało, ale ktoś idzie do kogoś pomóc się o mnie, czy po poradę, bo u kogoś widzi to, czego może nie widzi u nas. Może nie widzi u nas, ale u kogoś widzi. Bo mówimy o czymś. I to, co mówimy, to widać. Mało tego, że ludzie nas widzą, wszyscy nas widzą, to Pan Jezus przychodzi, jest pośród nas. Przychodzi i słucha. I mówi, co wy tam mówicie między sobą? O czym tam rozprawiacie między sobą? Co znowu wam przeszkadza? Co znowu wam nie tak? Co chcecie? Co chcecie, aby wam uczynił? Jestem z wami i będę z wami aż do skończenia świata. Jestem z wami, chcę wam błogosławić. Chcę być obecny w waszym życiu, w waszych rozmowach. Dlatego wszystko, cokolwiek czynimy, w mowie czy w uczynku, czyńmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym takie pytanie zadać może, ale nie odpowiadajcie na nie w żadnym wypadku. Czy brat dobrze mówił? Ale prosiłem, żeby nie odpowiadać.
Nie można wiedzieć.
To drugie pytanie zadam teraz. Czy słowo się wami zajęło? Bo odpowiedź na te pierwsze pytanie jeszcze nic nie znaczy. Chociaż często dla nas to wystarczy. Ale jest coś ważniejszego, że słowo mną się zajęło i moim życiem. A jeszcze lepiej, kiedy zajęło się moimi myślami, słowami, moim postępowaniem. I nie ma lepszego zysku dla człowieka, jak to, kiedy to staje się rzeczywistością. Słowo zajęło się moim życiem. Nawet chcę powiedzieć więcej. Ono się nie zajmie tylko naszymi rozmowami. Ono, to słowo wejdzie do naszej sypialni. Do naszego życia, do naszego współżycia, do naszych relacji. I szczęśliwym będzie ten, który wpuści tam tego, który wie wszystko i który prześwietla nie tylko to, co widać oczyma. I wiecie, chciałbym powiedzieć o tym, że pewne nieporozumienia, o którym my tutaj czytaliśmy, o tym, o czym spodziewali się uczniowie, czego oni się spodziewali. I tak dzisiaj chciałbym zadać pytanie dla nas wszystkich, dla siebie codziennie. Czego my się spodziewamy w naszym życiu od Boga? Czego my się spodziewamy od Boga? Zostaliśmy przez Pana wywołani, powołani i może myślimy o sprawach, do których On nas powołał, do których nas wywołał Bóg. I oni, patrząc na Chrystusa, również mieli jakieś wyobrażenie tego powołania, tego wywołania przez Boga. I mówią o tym, a myśmy się spodziewali. Widzicie, jeżeli się spodziewamy, że to wywołanie to będzie oznaczało, że mamy oddać wszystko, to będzie Bóg nam błogosławił. Ale gdybyśmy chcieli jakoś przemknąć ciche życie. Widzicie, takie ciche życie często się wiąże z tym, że my się skryjemy tutaj w społeczności. Ale to wywołanie, ono mówi zupełnie o czymś innym. Na osobność nam weźmie każdego z nas Pan. Na osobność. Będzie pytał. Będzie z nami rozmawiał. Nie schowam się za moim pastorem. Dzieci się nie schowają za rodzicami, nie schowam się gdzieś tam w tłumie. Nie jestem taki, wiecie, ani może dobry, ani zły, jakiś nijaki jestem. Tak nie będzie. To powołanie, do którego Bóg nas powołał i chwała Mu za to, musimy się spodziewać, że każdy z nas odda wszystko. Tego winniśmy oczekiwać. I nie powinno być rozczarowań. I widzicie, to oddanie wszystkiego to są dokładnie te sprawy, o których tutaj dzisiaj słyszeliśmy. To są niepotrzebne rozmowy, niepotrzebne myśli, niepotrzebne dążenia, niepotrzebne pragnienia, to co niepotrzebne. Drodzy, to nie chodzi o to, czy dla nas jest to potrzebne? To dla innych jest niepotrzebne, bo nasze życie nie dla nas ma być przydatne, ale ma być przydatne dla innych. Więc to, co nieprzydatne jest dla innych, powinniśmy oddać. Ja, drodzy, jestem też wdzięczny Bogu za to, że On tak delikatnie z nami postępuje, wprowadzając nas w tą osobność bycia z Nim. Delikatnie, kochani, naprawdę delikatnie. I postępuje z nami tak, jak Stwórca może postępować ze stworzeniem. I dobrze jest, kiedy my poddamy się temu, co On zamierzył, to czemu On właśnie nas przeznaczył. Może uzupełniając, drodzy, to, o czym dzisiaj słyszeliśmy, to jest zapisane również w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, taką myślą chciałbym się podzielić. I zyskami dla nas. Może 3 rozdział, od początku będę czytał. Ewangelii Łukasza. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Trudno jest pomyśleć o sobie samym jako o takim drzewie, które nie wydaje owocu. Powiem więcej, że zostać z taką myślą jest beznadziejną sprawą. Dlatego Bóg jest daleko lepszy. On daje wyjście i daje pomoc dla każdego człowieka, który zbliża się do Niego. I teraz na przykładzie, jeden rozdział z tej samej Ewangelii jest poświęcony upamiętaniu. Czytamy dalej, to jest Ewangelia również Łukasza, 15 rozdział. I ja przeczytam cały ten rozdział. On mówi o upamiętaniu, o tym, o czym zwiastował Jan. Wydawajcie owoce godne upamiętanie. Wasze życie ma być świadectwem waszego upamiętania. Nie wejdziemy do owczarni innym sposobem. Nie wejdziemy do kościoła. Ci, którzy próbują innym sposobem wejść do owczarni, Pan powiedział, że to są zbójcy. Człowiek tylko w ten sposób może stać się uczestnikiem kościoła, może być tym, który nie będzie sprawiał krzywdy, nie będzie działał na szkodę Kościoła tylko wtedy, kiedy wchodzimy do tego Kościoła przez upamiętanie. Widzicie, nie wystarczy zmienić denominację. Tak jak się wielu wydaje, sam, drodzy, przez pierwsze lata mojego nawrócenia mówiłem o tym, jak ta denominacja, w której byłem, jest zła. I jak teraz jestem we właściwej denominacji. Ale to, o czym mówi Pan, to jest przejście ze śmierci do żywota, a nie z jednej denominacji do drugiej. I dla wielu ludzi to jest żaden zysk. Dalej są w śmierci, ponieważ nie doświadczyli czegoś, co sprawia życie, a to jest upamiętanie. Jeżeli, drodzy, to, o czym dzisiaj słyszeliśmy, te rozmowy niepotrzebne, dałby Bóg. Pan jest dzisiaj, przypomina mi się te słowa, wielce litościwy, miłościwy jest Pan. Dałby Bóg, że możemy przejrzeć nasze rozmowy, możemy przejrzeć nasze myślenie, możemy przejrzeć nasze rozważanie, jak my myśleliśmy o sobie nawzajem, jak to inni byli daleko niżej od nas, jak to my byliśmy na dobrym miejscu. Dałby Bóg, żeby tam wkroczyło światło. I teraz, drodzy, pozwólcie, że ten 15 rozdział właśnie Łukasza przeczytam. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł: ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I czytamy, zobaczcie, ten rozdział, który tak wyraźnie pokazuje nam sprawę upamiętania, ale też konsekwencje upamiętania. Którym z tych dwóch braci chcielibyśmy być? Możemy wybrać. Starszym. Jedni starszym, drudzy pierwszym. Który z tych dwóch coś zyskał? Porozmawiajmy o korzyściach. Porozmawiajmy o korzyściach. Czytamy tutaj ten 15 rozdział, mówi o tym, że radością w niebie I dla nas radością jest to, kiedy my możemy się upamiętać. Okoliczności tego, który roztrwonił majątek, tutaj jest taka, wiecie, też pewna sprawa zawarta, dlatego że majątek dzieli się po śmierci. Dziedzictwo dzieli się po śmierci. To, że on przyszedł do ojca, to tak, jakby już by ten ojciec dla niego umarł. Dziwna sprawa. Roztrwonił cały majątek. Drodzy, ale my też możemy poznawać sami siebie. Czy my do tego kościoła, do którego zostaliśmy przyłączeni, my ciągle trwamy w tym upamiętaniu, o którym Słowo Boże mówi? Tutaj widzimy pewne oczekiwania tych dwóch synów. Każdy z nich miał jakieś oczekiwania. To jest to, od czego dzisiaj zaczęliśmy nasze zgromadzenie. Uczniowie czegoś się spodziewali. Myśmy oczekiwali. I teraz zobaczcie, kochani, co sprawia w człowieku upamiętanie, że zmieniają się jego oczekiwania. Ten, który roztrwonił majątek, wydawałoby się, przegrał wszystko, a jednak wszystko zyskał. Darowane mu było upamiętanie. I kiedy przychodzi do wnętrza siebie samego, tam, gdzie Bóg chce, abyśmy zaglądali codziennie, przeglądali, jak to wnętrze, jak jesteśmy ubrani, w jakie szaty. I kiedy ten zaczął zaglądać tam do swojego wnętrza, wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Do jakich on doszedł wniosków? Widzicie, dla niego było darowane to szczęście, że w 19 wierszu czytamy, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Takie miejsce dla każdego z nas zaplanował Pan. I kiedy my przychodzimy do upamiętania, to takie oczekiwania zaczynają nam towarzyszyć. Nie z przodu już, nie pierwszy, nie najważniejszy, nawet nie w środku, nie pomiędzy. Natomiast ten syn, który wydawałoby się, z nim jest wszystko w porządku, coś tam mieszkało w jego wnętrzu. Życie się układało dobrze, bez żadnych doświadczeń, bez żadnych prób. Można by było z zewnątrz popatrzeć na niego i pomyśleć, że to jest taki, wiecie, sługa Kościoła. Tylko mieszkały w nim pewne oczekiwania, które niestety sługom nie przystoją. Jakie nieporozumienie, zobaczcie. Ten właśnie syn mówi do ojca. Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jakie my, drodzy, mamy oczekiwania wobec naszego Pana? On pomoże nam, drodzy, nie tylko nie myśleć o sobie wysoko, daleko więcej sięgają jego możliwości. W tym samym liście, który Bogoś czytał z Efezjan, tam jest takie miejsce, gdzie jak człowiek ma nieoczyszczone serce, to może sobie to wytłumaczyć tak, jak mu jest to miłe, że daleko więcej, o czym myślicie, sprawia Pan. O czym to myśmy mogli jeszcze pomarzyć, pomyśleć? Co on jeszcze dla nas mógłby uczynić? Widzicie, Pan jest daleko więcej działający w tym, do czego my dochodzimy. Może właśnie dochodzimy, że nie powinniśmy myśleć o sobie zbyt wysoko, ale Pan sprawi, że my w ogóle o sobie nie będziemy myśleć. Daleko więcej niż jesteśmy w stanie pomyśleć. Dlatego, że niewolą jest to, kiedy człowiek nie chce, aby Bóg był wywyższony w jego życiu. I okoliczności i sytuacje pokazują nam, że jeszcze tak jest, jeszcze my się bronimy, jeszcze my się chcemy ratować, jeszcze my, nie daj Boże, chcemy walczyć. Jeszcze my. Ale Bóg obiecał, że On weźmie nas w obronę. Pod jednym warunkiem, że my sami przestaniemy się bronić. W obronę weźmie nas Pan. I to jest trudne wyzwanie, drodzy. To jest trudne wyzwanie dla nas, bo przeciwnik jest uzbrojony po zęby. Przeciwnik jest uzbrojony po zęby. Zbroił się przez tyle tysięcy lat. Co więcej, rozwijał się w nas bardzo dobrze. Rozwijał się, osiągając może apogeum swoich możliwości. I trzeba go zwyciężyć, drodzy. I Bóg zachęca nas dzisiaj, żebyśmy wstępowali w ślady Pana, powoli oczyszczając się z różnych niepotrzebnych oczekiwań, z różnych pomysłów. Pan chce jednego. My mamy maleć, aby On mógł stawać się większy. Tego chce Pan. Ponad pomyślność, ponad powodzenie, w ogóle o tym nie myślmy. W ogóle o tym nie myślmy. Niech nas Bóg od tego uwolni, co będzie. Nieważne, co będzie, ważne, jakimi będziemy. To jest ważne. I widzicie, kiedy sięgamy do początku Słowa Bożego i tam czytamy o potomkach. Ja kiedyś już się tym dzieliłem, ale chciałbym wrócić do tego. Wejrzyjmy jeszcze do pierwszej księgi Mojżeszowej z 4 rozdziału. Potomkowie Kaina, tak jest zatytułowany ten fragment Słowa Bożego. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Zbudował miasto. Pomyślelibyśmy dzisiaj, wielkie błogosławieństwo. Zbudować miasto. Myślę, dobry przedsiębiorca, jakiś biznesmen chrześcijański. A Henochowi urodził się Irad, Irad zaś zrodził Mehujaela, a Mehujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony, imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach, a imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Nama. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Piękny fragment. Jeden wiersz o potomkach czytamy, zobaczcie, Seta. Potomkowie Kaina, pierwsi w tych, którzy grali, rzemieślnicy, zawód. dzisiejszym świecie powiedzielibyśmy sobie, że Bóg im błogosławi. Bóg im błogosławi. Ale w tej linii czytamy o tym, jak sam Lamech wypowiada okrutne słowa, straszne słowa. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Drodzy, o potomkach, tak jak mówiłem, Seta, czytamy tylko ten jeden wiersz, ale jakże piękny, jakże wspaniały, jakże kosztowny. Ja w tym widzę całą obfitość błogosławieństwa Bożego. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Drodzy, czego bardziej możemy pragnąć, chcieć, o czym myśleć, ponad to, żeby nasze dzieci wzywały Pana. Żeby one to, co On może im dać, uznały za dobre, za kosztowne. Drodzy, my tak mało może się interesujemy charakterem nas samych, naszych dzieci, bardziej może troszczymy się o to, jak będą się uczyć, w jakich szkołach, jak tam będzie im się wiodło, jaka praca, jaki zawód, jaka przyszłość. Jaka przyszłość. Tak mało serca przykładamy i starania do tego, żeby one każdego dnia były karmione chlebem z nieba, który sprawia życie. Owszem, uznajemy go za dobry. Dlaczego nie? Dobry jest ten chleb z nieba. Nie mamy nic przeciwko. Ale tu trzeba dołożyć starań. I Bóg dla każdego z nas, drodzy, ma takie obfite błogosławieństwo. Wzywać imienia Pana. Czytamy o pewnej wdowie po uczniu prorockim. I ta wdowa mówi o tym, że już teraz nie pamiętam, czy do Eliasza przychodzi, czy do Elizeusza, że mąż mój był wiernym sługą, wiernym uczniem. Ale teraz wierzyciele przychodzą i chcą zabrać i moje dzieci, i wszystko, co mam. I widzicie, ten uczeń prorocki niewiele zostawił po sobie. Na pewno nie majętność, ale był wiernym uczniem i Bóg wstawił się za tą żoną, za tą wdową i za jej potomstwem. Drodzy, nie myślmy o tym, co zostawimy naszym dzieciom, jeżeli nie zostawimy im świadectwa. Świadectwa, że Pan jest dobry, że jest kosztowny, że to nie jest wymieszane coś kosztownego innego z tym kosztownym, co jest od Pana. Tak samo kosztownym. Jest tylko jedno, co jest kosztowne i to pochodzi od Boga. Reszta inna to są sprawy, które mogą, ale nie muszą nam towarzyszyć. Ale niech Bóg nam pomoże, drodzy, żeby ten czas, który darowany nam został na ziemi, to był czas zmiany miejsca naszego położenia. Często modlę się tymi słowami, żeby Bóg dał mi miejsce zmiany położenia. To, czego nie osiągnął Ezaw. Nie chcę być w takim miejscu, kochani. Nie chcę być w tym miejscu, czego nie otrzymał Ezaw. A jest wiele spraw do naprawy. Jest wiele jeszcze myśli niewykorzenionych, jeszcze nieumartwionych. Myśli, które nie pochodzą z wysokości, bo z wysokości nie pochodzą wysokie myśli. Z wysokości pochodzą niskie myśli. Niskie myśli. A ziemskie myśli pochodzą z ziemi, one właśnie są wysokie. Nieważne jak wysokie. Już sama wysokość nie ma znaczenia, czy to będzie pierwsze piętro, czy to będzie wieża Eiffla. Jakie to ma znaczenie? Niech Bóg nam pomoże, kochani, mieć takie oczekiwania jak ten syn, który się upamiętał. Takie oczekiwania do siebie nawzajem. Tam już nie ma pretensji, nie ma żalu, tam już nie ma goryczy, nie ma żółci, nie ma krzywdy. Ale jest to cudowne miejsce. Cudowne. Cudowne dla każdego z nas, kochani. To jest cudowne. Zachęcam was. Zachęcam każdego z was tutaj na tym miejscu, siebie też zachęcam. Szukajmy tego miejsca, szukajmy. Nie wszystko jeszcze jest osiągnięte, jeszcze nie doścignęliśmy końca. Czy ten Chrystus, o którym jest napisane, że mamy Jego poznawać, skończył się już? Te wymiary już zostały osiągnięte? Jest coś głębiej, kochani. Więcej można umrzeć. Więcej. I do tego zachęca nas Pan. Nie stawiajmy oporu. Nie stawiajmy oporu. Niech to słowo, które możemy poznawać, stanie się dla nas rozkoszą, ale nie, drodzy, w pominięciu naszej śmierci. Bo wspaniałe życie z Bogiem jest pewne, jest obiecane, ale śmierci pominąć się w tym wszystkim nie da. Nie da się tego ominąć, nie da jakimś innym sposobem do szczęśliwego życia. Do wspaniałego życia prowadzi śmierć każdego z nas. To jest to, co Bóg nam pomaga osiągać. To jest to, ta sprawa, dla jakiej Duch Święty został posłany na ziemię, aby każdemu z nas pomóc. I On pomaga. Także dziękujmy Bogu za te wszystkie doświadczenia i nie dziwmy się temu. Piotr mówi, nie dziwcie się. Boże, pomóż mi nie dziwić. Nie dziwić się temu, co przychodzi w moim życiu. A raczej korzystać z tego. Wyciągać dobre wnioski. Przez to stajemy się lepsi. Ale z drugiej strony, kochani, jeżeli doświadczenie spotyka brata, nie wynośmy się. Nie wynośmy się, nie myślmy, że wiemy dlaczego. Nie wynośmy się. Wstawiajmy się. Prośmy Pana. Bo inaczej zacznie z nami rozmawiać. Zacznie nas pytać. To nie są gilgotki, to nie są żarty. Ale będzie oczyszczał. Aż osiągnie swój cel. Będziemy oczyszczeni, będziemy dobrze myśleć. Będziemy się modlić, wołać. Tak jak może nigdy dotąd. Kiedyś nie było potrzeba. A dzisiaj może już jest potrzeba, bo więcej rozumiemy. Niech was błogosławi Pan. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu. Nie będę mu głosił kazania, nie, tylko nie mogę się tak oddać tego, co Pan Bóg dzisiaj mówił do nas, naprawdę do mojego serca tak potężnie to słowo przemawiało i dziękuję Bogu z całego serca za to, że daje braciom takie słowo błogosławieństwo upamiętania. Wracam do ostatniej usługi. Piotr powiedział, nikt nie wchodzi do kościoła inaczej jak przez upamiętanie. I to jest prawda. Upamiętanie jest to zapomniane słowo już i zapomniana czynność, zapomniane przeżycie. Zgubione, powiem tak, zgubione. A później się dziwimy, że w kościele pojawiają się ludzie, którzy szokują swoimi decyzjami, życiem, uczynkami. I mówimy, co się dzieje? Weszli do kościoła Bożego, bo tam się wchodzi przez upamiętanie. Piękna historia, no powiem, piękna historia o synu marnotrawnym, o jego powrocie, o tym odnowieniu życia, o tym daniu nowych szat, o tej uczcie, o tej radości. Stało się to przez upamiętanie. A jak myślicie, kto to ten marnotrawny syn? Czy to ten ze świata? Czy to ty, gdy byłeś kiedyś w świecie, a później pierwszy raz spotkałeś Jezusa i wtedy się upamiętałeś. A czy to my? Czy to my? No ja z cudzołożnicami nie straciłem majątku. Nie masz potrzeby, powiem, nie masz potrzeby, nie masz przyczyny, by upamiętać się? Nigdy nie było powodu. Kiedy był ostatni powód? Gdy powinieneś się upamiętać. Tak porządnie, prawdziwie upamiętać, nie tak. Tak upamiętać się, jak żeśmy tutaj czytali o tym upamiętaniu. Nie masz żadnych powodów? Nie było upadku? Nie było niewierności w życiu względem Boga? Nie było złamania przykazań Bożych? A jeśli były, to jak to inaczej obeszłeś? Bez upamiętania? Jak to załatwiłeś? Tak, dzisiaj się to załatwia bez upamiętania. Jest nowa droga, taka nowoczesna, taka bardzo wygodna. Bez upamiętania. Tak nawet na koniec nabożeństwa można powiedzieć: o hej, przepraszam Panie Boże, już idę do domu, ale jeszcze zapomniałem. Przepraszam Cię. Naprawdę, tak wygląda dzisiaj upamiętanie u wielu. Przebacz mi, Panie Jezu, tu. Przebacz mi, proszę Cię. To nie jest upamiętanie. To nie jest upamiętanie. Kochani, upamiętaniu towarzyszą później, już powiem o tym końcu, owoce upamiętania są przepiękne. Całe niebo się raduje. Woła wszystkie swoje znajome sąsiadki. Jeden się upamiętał. Upamiętał się, woła wszystkie i mówi: radujcie się, cieszcie. To jest naprawdę owoc, ale upamiętania, a nie jakiegoś savoir vivre chrześcijańskiego. Kiwnij głową, że ci smutno. Następna myśl, którą brat Piotr powiedział: czego się spodziewasz od Pana? Jeśli dałeś mu wszystko, to wiedz, że weźmie wszystko, stracisz wszystko. Czy spodziewasz się tego, że stracisz wszystko? Stracisz wszystko, a myślisz o czym? No co stracę, co? Że brakiem się stanę? Nie, nie, nie. Stracisz wszystko, stracisz całe życie. Siebie stracisz, swoje ja stracisz. Absolutnie. Kiedyś, powiem, wiele razy to mówię, ale to jest takie naprawdę bardzo, 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 nie wiem, ja to głęboko przeżyłem. Kiedyś byłem tak okazyjnie, będąc w pracy, na szkoleniu w innym mieście całkiem nieznanym, i poszedłem do zboru. I tam był pastorem brat, który mnie znał jeszcze z młodości mojej, i powiedział, żeby usługiwał, czy nie usłużyłby mi słowem. I przed moją usługą młodzież śpiewała pieśni, taka grupa uwielbiająca śpiewała pieśni. I jakbyś patrzył na ich twarze, to byli w niebie, bardzo kochali Jezusa, zamykali oczy, podnosili głowy: Panie, Ci wszystko oddaję. Taką pieśń śpiewali: wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko weź, co chcesz. Byli rozmarzeni. I wtedy Duch Święty mi powiedział, stworzył takie słowa. I kiedy wyszedłem, powiedziałem pierwsze zdania: śpiewaliście Bogu, że wszystko Mu dajecie. Wiedzcie, że ten Bóg, do którego śpiewaliście, weźmie wszystko. Naprawdę. I zobaczyłem przerażenie w ich oczach. Kochani, autentyczne przerażenie. Przerazili się. Dotarło do nich, że Bóg weźmie wszystko. Jak to możliwe? Oni myśleli, że tylko wystarczy deklaracja i Pan Jezus już rozmywa się. On weźmie wszystko. Przerazili się. Tak, bo to faktycznie przychodzi do tego, że trzeba stracić wszystko. Pan zabierze wszystko. A dlaczego zabierze wszystko? Dlaczego wszystko? Co on nie ma? Przecież najbogatszy wszystko ma. Nie, jemu nie zależy na naszych skarbach, to nie skarby. Musi zabrać wszystko, bo musi nas uczynić nowym stworzeniem. Wszystko stare musi zabrać. Wszystko, wszystko, absolutnie. Nasze dobre rzeczy też, te mniemanie o sobie dobre, to wszystko, co przed Chrystusem było dobre dla nas. Przecież co Bóg może ode mnie? Ja tyle mogę Bogu dać. Wszystko jest zbutwiała, szata śmierdząca, cuchnąca. A musi to zabrać. Musi to zabrać. Bo do nieba ma wprowadzić nowe stworzenie. nowe, przyodziane w nowe szaty, Boże szaty. Musi zabrać. A ludzie myślą, że nie, że się uda przemienić, że się uda przycisnąć. Nie uda się. I bardzo mocno przemówiło do mojego serca to słowo, co Pan Jezus powiedział uczniom, brat Bogumił czytał. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tak, i też to nasze takie, tak, bo napisane, kto by rzekł bratu swemu głupcze, tak. Jaka straszna kara. Ale myślę, tak mi mocno to do serca przyszło. Naprawdę głupi. Ten, kto nie wierzy wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Ale musimy pamiętać, wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. I powiesz, no przecież ja nie odrzucam Bożego Słowa. Aha, aha. No trzeba popatrzeć. Nie tak powiedzieć, ja nie odrzucam Bożego Słowa. Oni się szczycili prorokami przecież. Oni się szczycili, oni się chlubili. To była ich chluba narodowa, prorocy Boży. Taki Izajasz. To oni nazwali takiego jak Izajasz, Ezechiel, wielkimi prorokami. To była chluba ich. No jak to oni mieli ich odrzucać? Nie, 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 nie wierzyć. Nie, nie, nie. A prawda była taka, że nie wierzyli wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Na przykład, że Zbawiciel będzie z Nazaretu. Nazwany Nazarejczykiem. A co może być dobrego z Nazaretu? No nie. Nie. I to powiedzieli mądrzy ludzie. Powiedzieli ci, którzy znali całe Boże Słowo. Nie wierzyli. Nie wierzyli wszystkiemu. Wierzyli temu, co chcieli wierzyć. Tak jak dzisiaj. Wierzą ludzie w to, co chcą. O Bogu, który błogosławi, o Bogu, który uzdrawia, o Bogu, który czyni cuda. Kochani, tysiące słuchają. Naprawdę. Tysiące słuchają. Ale o Bogu, który zabiera życie, zabiera twoje ja, zabiera twoją pychę, każe ci się uniżyć. Nie wierzą. I prawdziwie głupi ten, co nie wierzy wszystkiemu. Naprawdę głupi. Jeśli wierzymy wszystkiemu, jeśli będziemy wierzyć wszystkiemu, co powiedział Bóg, co powiedział Chrystus, jeśli pójdziemy za Nim, ucząc się wszystkiego od Niego. Czego mamy się nauczyć od Niego? Głoszenia kazań. O, to by się każdy chciał nauczyć. Tak mówić, jak Chrystus mówił. Czynienia cudów. No, bez wątpienia każdy. Może nawet kazań nie każdy, ale cudów absolutnie każdy. Uzdrowień. Żebym wszystkich uzdrawiał na ulicy, jaki ja bym był. Wszyscy by. Mamy się nauczyć wszystkiego od Jezusa Chrystusa. A zaczniemy od tego, co już na początku odpada. Czemu nie wierzymy. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. O nie, to nie, panie. Następna lekcja. Nie ma następnej lekcji. Nie będzie żadnej następnej lekcji. Żadnej. Nic. Może znajdziesz szkołę, która ci nauczy prorokować, ale będziesz prorokiem samego siebie. Może znajdziesz szkołę, bo są takie, które uczy, jak uzdrawiać. A nie będziesz uzdrawiał w imieniu Pana. Nie będziesz uzdrawiał w imieniu Pana. Nie ma żadnej następnej lekcji. Żadnej. Jeśli nie przystąpisz do pierwszej lekcji. Nauczyć się wszystkiego, co wam przekazałem. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Tak? To jest to zawołanie. Takie jedno z największych zawołań, tak? To jest misja Kościoła. Ale gdyby ludzie pamiętali, gdyby Kościół pamiętał o tym właśnie, że idźcie, zwiastujcie, głoście Ewangelię całemu światu, czyniąc uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I kochani, kiedy się wierzy Bożemu Słowu w szczegółach i w tych wielkich rzeczach i w tych szczegółach, wtedy człowiek naprawdę przechodzi do szczęśliwego życia, do zwycięskiego życia, do radosnego życia. Wtedy faktycznie chrześcijaństwo jest czymś cudownym. a naprawdę dzisiaj już jest tak nieatrakcyjne, że ludzie szukają na, nie wiem, nawet nie wstydzą się ściągać, podglądać to, co świat, to, co dyskoteki proponują czy promują, żeby urozmaicić życie, żeby się stało radośniejsze chrześcijaństwo nasze. I to są wszystko takie straszne, okropne rzeczy. A jest ta prawdziwa radość, jest ten prawdziwy pokój. I kiedy się idzie wiernie za Jezusem, kiedy się uczy przestrzegać wszystkiego, co nam powiedział. Kiedy uczymy się od Jezusa wszystkiego, od wielkich, zaczynając od drobnych rzeczy i od tych pierwszych rzeczy, to przychodzi do naszego życia taka radość, takie błogosławieństwo, takie szczęście. Naprawdę, jesteśmy wtedy naprawdę tu, już tu na ziemi bardzo szczęśliwi. Chwała Panu Bogu. Prosta recepta. Zacznij szukać od początku. Zacznij szukać tego, do czego Jezus cię wzywa, byś zaczął szukać. A zobaczysz, jak twoje życie się zmieni. I naprawdę głupi ten, który nie wierzy wszystkiemu, co powiedzieli prorocy, który nie wierzy wszystkiemu, co powiedzieli apostołowie, który nie wierzy wszystkiemu, co powiedział i czynił Jezus Chrystus i tego, jak żył. Nie chce go naśladować. Głupi człowiek, bo traci wszystko, traci przeogromną. To nie do wypowiedzenia, co traci. Niech Bóg nam pobłogosławi to słowo w sercu naszym, niech naprawdę to słowo tak mocno tam bije w sercu, aż zrozumiemy, jeśli jeszcze teraz może nie do końca przekonani jesteśmy. Daj Bóg, aby... A prośmy o to Pana, aby naprawdę tak się stało w naszym życiu, tak mocno, mocno ono świeciło tam w naszym sercu i zakorzeniło się. Jak wyda owoc, to będzie cudowny owoc.